Finansowy temat.
Kłaniam się Państwu. Poranna rozmowa Radia Poznań. Łukasz Kazimierczak. Dziś połączyliśmy się z Brukselą. W tamtejszym studiu jest z nami Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, panie doktorze, witam państwa. Ukłony z Brukseli.
Ukłony z Brukseli.
Wyjątkowo nie pada.
Wyjątkowo nie pada, u nas też nie pada, panie pośle, ale za to odgłosy siekier ostro rąbiących doszły do Brukseli. W lokalnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości w kilkunastu miejscach w Polsce spadły głowy szefów struktur lokalnych. Usłyszał pan ten odgłos?
Bardzo pan to obrazowo i nawet krwiście opisał, ale o tych zmianach personalnych mówiło się już od grudnia, przynajmniej ja od grudnia o nich słyszałem. Wczoraj rozmawiałem z panem przewodniczącym, panem posłem Tadeuszem Dziubą, dziękując mu za to, co zrobił dla struktur Prawa i Sprawiedliwości. Jest nowy przewodniczący, pan Zbigniew Hoffman, wojewoda wielkopolski. Jednocześnie, natomiast no, pan poseł Dziuba dalej będzie aktywnym parlamentarzystą, tak jak dotychczas.
Jasne. Parlamentarzystą będzie, ale już nie będzie zarządzał strukturami. Dlaczego tak się stało? Dlaczego akurat padło na posła Dziubę? Kiepski wynik wyborczy? Jakiś inny powód?
Ja bardzo wysoko ceniam pana posła Tadeusza Dziubę. Jest człowiekiem wielkiej pracy i bardzo rzetelnie wiązywał się i będzie się wiązywał z obowiązków parlamentarzysty. Jestem przekonany, że wystartuje w porach jesienią. Natomiast no, Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, uznał, że potrzeba zmian, nowego spojrzenia w niektórych w województwach, w niektórych okręgach i to się dokonało nie tylko w Poznaniu, także na Podlasiu, także w Gdyni, także również na ziemi chełmskiej na przykład, gdzie pani marszałek Beata Mazurek została szefem okręgu Chełm Biała Podlaska. Także no, to się w Polsce zdarza.
No tak, ale Tadeusz Dziuba to nie była postać. No ileś lat jednak piętno odcisnął tutaj. To była naprawdę osobista decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo tak zrozumiałem z pańskich słów.
No, decyzje zwykle podejmuje się kolegialnie, ale
w tym przypadku?
Tak, pan prezes Jarosław Kaczyński wczoraj w rozmowie sam na sam podziękował panu posłowi, ale zwracam uwagę, że przecież na przykład szefem struktur w Białymstoku przestał być Krzysztof Jurgiel.
Krzysztof Jurgiel, dokładnie.
Który był no, kilkanaście lat szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości i to zwracam uwagę, że akurat na Podlasiu sejmik jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, więc trudno to wiązać z wynikami wyborczymi.
Po prostu prezes uznał, że czas na zmiany, tak?
Czas na zmiany, tak to w polityce bywa, a ja dalej będę zawsze podkreślał mój szacunek dla pracy i dla dokonań posła Tadeusza.
Zbigniew Hoffman to dobry wybór na miejsce nowego szefa?
Mi się ten wybór bardzo podoba. Nie jest to prawda parlamentarzystą, natomiast jest bardzo sprawnym organizatorem, człowiekiem, który nie generuje żadnych konfliktów, przeciwnie, raczej jednoczy ludzi. Ten wybór nie tylko akceptuję, ale bardzo będę pana wojewodę Zbigniewa Hoffmana wspierał w jego pracy jako szefa struktur.
Panie pośle, wczoraj zapowiedział pan, że będzie dążył do wysłuchania publicznego na temat sytuacji dziennikarzy, mediów publicznych, czy w ogóle mediów w Polsce. No i co? Znowu idziemy do Brukseli, panie pośle.
Nie idziemy, tylko jedziemy. Natomiast no, wie pan, jest tak, że tutaj nasi koledzy z Europy Zachodniej, czy Europy Północnej, czy Południowej mają często bardzo taki nieprawdziwy obraz sytuacji w Polsce i ostatnio też słyszeli złe rzeczy o mediach publicznych, panie redaktorze, w naszym kraju. Myślę, że warto, aby usłyszeli o tym, że dziennikarze tych mediów są brutalnie atakowani, że są podejmowane próby linczu. No, to myślę, że też zapewni zwiększy przynajmniej, może nie zapewni, zwiększy przynajmniej bezpieczeństwo dziennikarzy w Polsce w przyszłości, bo no, to, co się dzieje, nie chodzi tutaj tylko o wydarzenia, dramatyczne wydarzenia z Warszawy z sobotniego wieczoru, kiedy pani redaktor Magdalena Ogórek została zaatakowana, ale przecież wcześniej były ataki fizyczne na dziennikarzy Telewizji Polskiej przed Sejmem, na marszach KOD-u, choćby na pana redaktora Michała Rachonia, ale były też ataki fizyczne na parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł Cymański był popychany, szturchany, pani poseł Pawłowicz również, no, jednego z posłów PiS-u, pana Józefa Leśniaka, uderzono nawet w Sejmie, więc to tego typu akty agresji się zdarzały i uważam, że chowanie tego pod korcem w sytuacji, gdy po tym, co się stało w sobotę wieczorem, nawet niektórzy politycy, dziennikarze zachowują się generalnie przyzwoicie i wyrażają solidarność, chociaż są wyjątki. Pani Ewa Siedlecka, kiedy Gazeta Wyborcza, obecnie polityka, napisała, że to nie było przekroczenie pewnych granic. No, dla większości ludzi w Polsce olbrzymiej to było przekroczenie wszelkich granic.
Panie pośle, ale głosy są bardzo różne, także politycy z opozycji, część z nich potępia tę wyczyn. Natomiast mamy wczorajszy świeży wpis twitterowy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Jak pan go interpretuje? Napisał w nim Donald Tusk między innymi: kłamstwo organizowane przez władzę za publiczne pieniądze to perfidna i groźna forma przemocy, której ofiarami jesteśmy wszyscy i wszyscy powinni solidarnie w ramach prawa przeciw temu kłamstwu protestować. Co poeta miał na myśli, panie pośle?
No, jest takie powiedzenie hiszpańskiego myśliciela z pokolenia 1898, którego liderem był Miguel Unamuno. José Ortega y Gasset pisał, że każdy autor książki chce powiedzieć naprawdę więcej niż to, co czytelnik jest w stanie przeczytać, i odwrotnie, czytelnik zwykle domyśla się więcej niż autor chce powiedzieć.
No to czego się pan domyśla jako czytelnik?
Interpretuję słowa Donalda Tuska jako głęboką samokrytykę. Ten człowiek zrozumiał, że kierując rządem przez 7 lat organizował kłamstwo i dzisiaj po latach bije się w piersi. Późno, bo późno. Organizował to kłamstwo publiczne. Teraz tego jest teraz skrucha, pewnie tego żałuje. I w ten sposób, no, nie chcę się może tego bezpośrednio przyznać, ale w ten sposób bije się w piersi, aż huczy w Brukseli.
Tak, tak, ale część opozycji, nawet część obozu rządzącego mówi, że to było nawoływanie w tym momencie do jakiegoś nieposłuszeństwa na wzór tego, które w sobotę wydarzyło się pod Telewizją Polską.
I oczywiście
tak to
czytają. Jest, myślę, też uzasadniona. Już teraz przestanę się uśmiechać, tylko już całkiem poważnie powiem, że tego typu słowa, po tym, co zdarzyło się, po tej próbie linczu przed domachem Telewizji Polskiej w Warszawie w sobotni wieczór, no jest tak naprawdę usprawiedliwieniem tych ludzi, no, tego aktu bandytyzmu, i nawet wręcz rozgrzeszeniem i zachęceniem, aby tego typu akty barbarzyństwa zdarzały się w przyszłości. No, w związku z tym Donald Tusk będzie ponosił moralną współodpowiedzialność, a także polityczną współodpowiedzialność za tego typu akty agresji, że będą zdarzały się, oby nie, że będą się zdarzały w przyszłości, to ojcem chrzestnym będzie również tej barbarii Donald Tusk.
Panie pośle, czas nas bardzo goni, a jednak musimy trochę o Brukseli porozmawiać, skoro jesteśmy w Brukseli, przynajmniej w jakiś tam sposób na łączach. Skąd pan ma informację, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 1 stycznia 2020 roku? Bo słucham Teresy May, słucham szefa niemieckiej dyplomacji Heika Maasa, słucham Donalda Tuska, którzy mówią, że nie, już nie będzie żadnych, no, Teresa May mówi, że będzie negocjowała, ale tylko do 29 marca. Unia Europejska mówi, nie będzie już żadnej renegocjacji Brexitu.
Ci politycy, którzy doprowadzą do sytuacji, że będzie twardy Brexit, będą odpowiedzialni za to, że na przykład, i to mówię panu Donaldowi Tuskowi, także każdemu innemu, który w imieniu Unii Europejskiej o tym mówi, także politykom brytyjskim, będą odpowiedzialni za to, że na przykład ludzie, którzy będą z Wielkopolski odwiedzać swoje dzieci, które mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii, będą się na przykład do wnuków, żeby z nimi spędzić kilka miesięcy i żeby zadbać, żeby mówiły w języku polskim, to ci ludzie nie będą mogli otrzymać emerytury. Tak jak było to do tej pory, ponieważ Wielka Brytania staje się państwem trzecim, przestają obowiązywać regulacje unijne. Jeżeli pan, panie dyrektorze, pojedzie do Wielkiej Brytanii samochodem na przejażdżkę turystyczną i nie daj Boże, będzie miał pan stłuczkę, to będzie miał pan problem z ubezpieczeniem.
Jasne, ponieważ ja konsekwencje sobie zdaję sprawę, dlaczego pan uważa, że jednak będzie przedłużony Brexit, że to będzie 1 stycznia przyszłego roku?
To są informacje z tak zwanego głębokiego gardła Komisji Europejskiej. To jest scenariusz najbardziej optymalny z punktu widzenia ekonomicznych interesów 27 państw członkowskich Unii.
I najbardziej realny?
Wielkiej Brytanii. I znaczy, wie pan, no, chyba że założymy, że politycy w Unii i Wielkiej Brytanii inaczej niż zwierzęta nie mają instynktu samozachowawczego i popełnią takie harakiri, bo to będzie.
Czyli wierzy pan w instynkt samozachowawczy. A największe brytyjskie firmy już podobno robią zapasy żywności po to, żeby przewidzieć to, co się będzie działo w czasie Brexitu. To trochę jak Indianie, którzy zbierają chrust na zimę, z tego dowcipu.
Szczerzonego pan Bóg szczerze. Porównanie bardzo ciekawe, no ja tylko powiem, że niektóre...
Panie pośle, czas nas niestety...
Z którymi firmy zawijają się z Londynu, będą się przynosić do Frankfurtu czy do Warszawy.
To też o czymś mówi. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Pozdrawiam.
Kluczowy temat.